Nowy Tygodnik Kulturalny.
Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest 48. podcast Nowy Tygodnik Kulturalny. Przy mikrofonie Jacek Wakar. Po raz drugi już jesteśmy także z Państwem dzięki podcastowi wideo. To już jest, miejmy nadzieję, nasza tradycja. Tradycja, która może dojść do skutku dzięki połączeniu sił Nowego Tygodnika Kulturalnego, platformy VOD Warszawa oraz firmy Lama Stage. Dzięki temu możecie nas także widzieć, a nie tylko słyszeć. Pomachajcie proszę naszym widzom.
To my.
Witamy bardzo serdecznie. Myślę, że kamery nas jakoś zbierają. Witamy bardzo serdecznie z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, które jak zwykle jest domem Nowego Tygodnika Kulturalnego. I tradycyjnie dziękujemy klubowi Audio w Katowicach. Audio po łacinie to słucham. Zatem na Facebooku szukajcie hasła Audio, owszem słucham. Oraz niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu. Także dzięki naszym patronom właśnie, dzięki partnerstwie z instytucjami, z firmami, nadal jesteśmy z wami, nadal opowiadamy wam o tym, co najciekawsze w kulturze, więc bardzo proszę o i prosimy wszyscy razem, cała społeczność Nowego Tygodnika Kulturalnego o ciągłe wsparcie dla naszych spotkań. Dziękujemy naszym patronom nieodmiennie, Joannie Plesnar, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Joannie Strubel, Dorocie Uszpolewicz, Markowi Paciulewiczowi. Jesteśmy w CKF-ie dziś nie sami, nie tylko my, ekipa Nowego Tygodnika Kulturalnego, ale także nasze słuchaczki. Witamy was bardzo serdecznie. I pora, żeby przedstawić stałych gości i gościnie Nowego Tygodnika Kulturalnego. Zaczynamy oczywiście od pań. Ola Salwa, krytyczka filmowa.
Witam. Dzień dobry.
Magda Sendecka, krytyczka filmowa.
Dzień dobry.
I panowie, Bogusław Deptuła, krytyk sztuki.
Dzień dobry.
Jacek Marczyński, krytyk muzyczny.
Witam państwa.
Szymon Kloska, krytyk literacki.
Dzień dobry.
Zaczynamy oczywiście od filmu. Nie umawialiśmy się, kto zaczyna opowieść o Wimie Wendersie i filmie Perfect Days.
To ja może tak wskażę, skoro Dajesz? Mamy kamerę.
Ola, bo myśmy z Olą się umówiły w tajemnicy.
Tak, za twoimi plecami, Jacku, żebyś miał ten element niespodzianki.
No już mam. Proszę cię bardzo.
Tak jest. Wim Wenders, Perfect Days. Wim Wenders dostaje pewnego dnia maila. Zapraszamy do Tokio na zwiedzanie publicznych toalet.
Doskonale.
I tak się zachwycająco. Tak się zaczyna opowieść o tym filmie, bo rzeczywiście, jak część z was może wie, toalety, szczególnie w jednym z dystryktów Tokio, zostały zaprojektowane przez światowej klasy architektów, których Boguś na pewno bardzo dobrze zna. I już tak mówiąc całkiem poważnie, Wim Wenders dostał taką propozycję, żeby zrobić film dokumentalny o tych kilkunastu szczególnych szaletach publicznych, ale kiedy tam pojechał i to było tuż po pandemii, stwierdził, że to nie jest historia, która go interesuje, że on chciałby opowiedzieć o takim stanie ducha, trochę Japonii, trochę współczesnego świata i zaprosił japońskich twórców, scenarzystę i aktora grającego główną rolę, którego nazwisko już, słuchajcie, pozwolę sobie przeczytać, bo jest...
Koji Yakusho.
Hirayama.
Koji Yakusho.
Tak, tak. Co to był za dwugłos, panowie? Bo ja z niego niewiele
no przepraszam, wyrwaliśmy się.
Wysłyszałam.
Padło imię i nazwisko postaci i jednocześnie od twórcy.
Tak, ale wiecie co, to jest może żartobliwe, ale to bardzo fajnie, że złożyliśmy i nazwisko postaci i aktora, bo to jest nieprawdopodobne, jak aktor grający właśnie tę główną rolę, nagrodzony w Cannes za swoją kreację, stapia się ze swoją postacią. On jest czyścicielem właśnie tych szaletów miejskich. Tytuł Perfect Days to jest nawiązanie do piosenki Perfect Day, którą wykonuje na ekranie m.in. Lou Reed. Jest to Szymonie, autorstwa Lurida, piosenka, prawda?
Tak, nie wykonuje, jest odtwarzana z kasety w czasie nierzeczywistym, ta muzyka się nie skleja, w ogóle nieprzekonująca jest ta playlista odtwarzana przez Tokio Hirayamę, który jest mężczyzną w moim wieku bądź starszym i Japończykiem i Tokijczykiem z urodzenia i wychowania i słucha.
Dziękujemy.
Tylko i wyłącznie sceny nowojorskiej z lat 70.
Tak,
co
tak.
Jakoś w ogóle mnie nie przekonuje.
Bardzo dziękuję za ten wtręt, zupełnie nieprzypadkowo cię poprosiłam o ten przypis, dlatego że jest to opowieść z jednej strony o zwykłym dniu, każdym kolejnym tego japońskiego, tokijskiego czyściciela toalet, ale z drugiej strony jest to opowieść o Wimie Wendersie i jego młodości. To jest muzyka jego młodości. On jest też fotografem, bo tam ważną rolę odgrywają zdjęcia robione przede wszystkim drzewom. Zresztą pierwszy tytuł filmu, zanim zdecydowali się Wim Wenders i jego współpracownicy na Perfect Days, oznaczał, to jest takie japońskie określenie oznaczające światło przesączające się przez liście, światło słoneczne. I to jest film o uważności, o tym, jak dobrze żyć, mając to, co się ma, o rezygnacji z całego naddatku, bo nasz bohater w zasadzie każdy dzień zaczyna tak samo i każdy dzień kończy tak samo, a jednocześnie jest w tych dniach bardzo szczęśliwy. Ma tam oczywiście kontakty niewielkie społeczne, a to z panią w księgarni, a to z takim swoim dynamicznym i młodym współpracownikiem. I przyglądamy mu się, czekając prawdopodobnie na to, aż coś się wydarzy. Tylko co się w takim spokojnym życiu mogłoby wydarzyć? To jest opowieść Wendersa
o tym. Ja mógłbym wybrzeć całkiem sporo. Bo mogę jedno zdanie
dosłownie? Nie możesz, nie. Ale nie możesz, bo Szymon, ja jeszcze mówię.
Dobrze, Olu, to spieszamy.
Już do końca. Po prostu mówię w stylu tego filmu, powoli. Chciałam powiedzieć...
Ale odsłaniaj tak film po kolejne...
Dobrze, nie? Dajcie powiedzieć, Oli, bardzo
chciałam
proszę.
Tylko powiedzieć, że to jest właśnie film o uważności, o tym, jak w takich pięknych, prostych chwilach, w takim niedzianiu się można naprawdę znaleźć sens życia. Jest to absolutnie mistrzowski film Wima Wendersa, który po prostu ostatnio nie zachwycał. On przeszedł do dokumentów. On jest ważną postacią nowego kina niemieckiego z lat 70. Natomiast tym filmem absolutnie wrócił do pierwszej ligi reżyserskiej. Ja jestem zachwycona i bardzo Państwu polecam. Oczywiście tutaj są przypisy, a dlaczego ten bohater w ten sposób żyje, z czego on musiał zrezygnować, dlaczego Szymonowi się nie podoba ścieżka dźwiękowa, ale mimo wszystko ja bardzo, bardzo gorąco polecam ten
film. Ja właśnie jestem
film.
Człowiekiem, któremu ta ścieżka dźwiękowa podoba się bardzo, ale co gorsza, jest to jedna z niewielu rzeczy, która mu się w tym filmie podoba.
Bo, jedno zdanie, znaczy, jeśli mogę. Ja
ale poczekaj, Szymon, daj mi powiedzieć jeszcze pół zdania.
Ja rozumiem, że dzisiaj ja nie będę w ogóle mówić o filmie, bo ale... wszyscy chcą mnie wyręczyć.
Dobrze, no to Szymonie, powiedz ty, a ja się...
Ja się zgadzam z Olą, że jest to film rzeczywiście przede wszystkim o Wimie Wendersie i o jego kompletnym i totalnym odklejeniu od rzeczywistości. To znaczy, główny bohater jest przecież tak spektakularnie niewiarygodną postacią i naprawdę w jego życiu mogłoby się wydarzyć dużo, dużo więcej i na pewno w życiu tego typu postaci, jak i nas wszystkich, wydarza się cała masa różnych rzeczy. Te zabiegi są repetytywnością, są po prostu wtórne, męczące, do niczego nie prowadzą. Tą historię, którą ty streściłaś, można powiedzieć zupełnie inaczej. Facet mieszka na jakichś dalekich przedmieściach tokijskich, wstaje skoro świt o tej 4:15 rano, żeby dojechać do centrum i czyścić być może najpiękniejsze szalety publiczne na świecie, ale jednak robi to co dzień. Je jakieś koszmarne kanapki.
To miało być jedno zdanie.
Przy tobie, Szymonie, Faulkner posługuje się lapidarną formą.
Ja was mogę pogodzić, bo ja rzeczywiście skuszona reklamami i trailerami, etc. i całą tę historią o publicznych toaletach, których to miały być reklamówki, a ostatecznie powstała z tego fabuła, no, postarałam się zanurzyć w ten film. I rzeczywiście łatwo się w nim zanurzyć, tak poddać się temu rytmowi. Oczywiście tam też są takie sugestie, jak ten bohater, dlaczego on z tego wszystkiego zrezygnował, dlaczego słucha tej sceny nowojorskiej, dlaczego czyta Faulknera do poduszki i sadzi te kloniki wygrzebywane z ziemi. Natomiast wiecie, no wyszłam z tego filmu i to, co mi zgrzytało przez cały czas, to to, że te toalety są takie nieskazitelnie czyste, że tam po prostu od pierwszej sceny, że właściwie nie wiemy, czemu ten bohater tak ciężko pracuje, skoro on tam nie ma nic do roboty, bo on wchodzi do nieskazitelnie czystych pomieszczeń i nieskazitelnie czyste je zostawia. I niestety, no, ten film, mimo że ma mnóstwo piękności, tylko właśnie to są takie piękności, które zmierzają galopem w przeciwieństwie do tempa narracji w stronę kiczu i Strasznie mi przykro. Wiem, że jest rzesza wielbicieli tego filmu i ja im się narażam. Proszę, nie rzucajcie we mnie zgniłymi jajami, jak mnie spotkacie papierem na ulicy. Papierem toaletowym to okej, okay, może być.
Dobrze, teraz
a byle
Jacek.
Tak czystym, jak w tych toaletach.
Co, Magda, ja nie byłem co prawda w Japonii, ale mogę podejrzewać, że tam w ogóle generalnie toalety są czyste. Ale,
ale jak
mi
to
o
się
to,
ma
to,
do
tak
twojej oceny filmu?
Nie o to chodzi. I ja się jednak bardziej jestem po stronie Oli, zdecydowanie. I oczywiście trzeba widzów uprzedzić, że trzeba przebrnąć przez pierwszy kwadrans, a może nawet 20 minut, kiedy ta powtarzalność tych czynności jest no, czasami nawet nużąca i rytmów dnia. Ale to jest jednocześnie, myślę, film bardzo japoński, to znaczy... Ja myślę, że w ten sposób żyje tam wielu Japończyków, że żyje, ich życie opiera się na powtarzalności tych samych czynności, czasami bardzo prostych, czasami okupiających. To, co mi się w tym filmie poza tym podoba, to jednak to, że on zawiera w sobie, znaczy zmusza nas do pewnego myślenia, ponieważ zawiera tam, kończę już,
tak.
Zawiera tam pewne niedopowiedzenia i o bohaterach, i innych postaciach. Coś sugeruje, możemy to sobie dopowiadać, no możemy po prostu obojętnie.
Ja chciałem powiedzieć jedno zdanie, obojętnie. Bo tylko tyle, że bardzo dawno temu napisałem o Wimie Wendersie, że jest nieutalentowanym złodziejem duszy miast. Dusze miast.
Dokładnie.
I on tego nie umie robić. I w tym filmie też tego nie udało mu się tego dokonać. Nakręcił filmy o różnych miastach. Lizbona, Palermo i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są nieudane. Znaczy naprawdę...
Znaczy ten naprawdę. Film jest tak
musimy,
perfekcyjny
musimy
w każdym właśnie, we wszystkim,
musimy
ty, Jacku, mówisz, ja się zgadzam. To jest, tylko te klocki są tak perfekcyjne, że mnie tam nic nie zaskakuje.
No
to
myślę,
wszystko jest tak przewidywalne. Oraz łącznie z tym, że Wenders się pojawia w jednej ze scen.
Jeśli ja mogę jednym zdaniem spuentować tę dyskusję, myśląc, że nie jest tak, jakoby to było wszystko, jakby to powiedzieć, naturalne i bezpretensjonalne. Myślę, że to jest głęboko ukartowana gra, bardzo, bardzo wykoncypowana i to właśnie w tym filmie najbardziej mi przeszkadza. Nie, nie dyskutujemy już o filmie Wima Wendersa.
Nie, nie zamierzam.
Tak?
Timeless.
Okej, okay. To przy okazji powiesz za chwilę o filmie Timeless. Ja myślę, że to, co jest o festiwalu Timeless, ja myślę, że to, co jest w tym filmie najfajniejsze, to ścieżka dźwiękowa nie tylko Lou Reed, ale również Patti Smith, jak ktoś się chce.
I toalety, Nina Simone. Rzeczywiście
Nina Simone. Timeless Warsaw Festival.
Dostałam 30 sekund i 30 sekund. Timeless to jest festiwal filmów, które się nie starzeją i tam jest specjalna sekcja poświęcona Wimowi Wendersowi, gdzie Boguś może iść i nienawidzić. Ja mogę iść i się zachwycać. Natomiast bardzo Państwa zachęcam. Do 15 kwietnia jest retrospektywa Elaine May. Są filmy z
Japonii.
Kenjiego Mizoguchi. Bardzo trudne do złapania w normalnych kinach. Visconti na wielkim ekranie. Czy
wspaniałe.
Czegoś chcemy więcej?
Ja myślę...
Nie.
Ja myślę, że to jest jedna z najciekawszych propozycji festiwalowych, które ja się spotkałem w ostatnich w ogóle miesiącach. Myślę, że to jest festiwal, który ma szansę stworzyć jakiś taki nowy, alternatywny kanon i takie chyba sobie między wierszami stawia za zadanie. Ja czekam i już nawet się doczekałem, bo razem z tym festiwalem ukazuje się głośna już książka Quentina Tarantina Spekulacje o kinie. Towarzyszyć temu będzie pokaz na rocznicowy Pulp Fiction, a także film, na który już się nie mogę doczekać, czyli Stop Making Sense, powracający dokument zespołu Talking Heads, wyrzucającego Jonathana Demme, więc to jest wspaniała sprawa. Oglądamy w tym momencie właśnie koszulkę redaktora Szymona Kloski, która jakoś tam koresponduje z opowieścią. Przechodzimy do filmu numer dwa. To jest zachęcając na Timeless Warsaw Film Festival. Orlando, moja polityczna biografia, Paul Preciado. Mówiliśmy jakiś czas temu o okropnym moim zdaniem przedstawieniu Michała Borczucha pod tym Śniadanie na Uranie w Nowym Teatrze w Warszawie. Ale Paul Preciado to jest niezwykle istotna postać, jeśli chodzi o filozofię. No właśnie, Orlando, o w ogóle myślenie o queer, myślenie o tranzycji, cała jego postać, cała jego historia niezwykle łączy się z tym, co wyznaje i o czym pisze. No i teraz przekuł to niejako, jak dla mnie, w list miłosny do Virginia Woolf, do Orlanda. Dla mnie niezwykła jest odwaga, taka nieoczywista odwaga tego filmu, jego specyficzna delikatność, jakaś w ogóle nowa forma jaką wymyślił Paul Preciado, dla tego fabularyzowanego, trochę udawanego dokumentu.
Tak, bo on tutaj właściwie wiele sztuk zgrywa w jedną. Trochę w tym jest teatru, trochę cyrku, trochę dokumentu, trochę fabuły. On zaprosił do tego przedsięwzięcia swoich znajomych, aktywistów, ludzi trans, ludzi niebinarnych, osoby niebinarne i każe nam patrzeć im w twarze i robi z tego jedną wielką, wspaniałą zabawę. On cytuje na początku taki dialog, ktoś mu kiedyś zadał pytanie, dlaczego nie napisze swojej biografii, na co on odpowiedział, że zrobiła to Virginia Woolf prawie 100 lat wcześniej, więc zabrała mu tę przyjemność. No i używa Virginii do tego, żeby opowiedzieć biografię wielu osób, które jakoś dzielą jej los, czy są bliskie i postaci Orlanda, i Virginia jest dla nich ważną postacią. No i cóż powiedzieć, trzeba to po prostu oglądać, bo ci ludzie są, jakby tu rzec, no przedstawiają się nam nareszcie, odzyskując władzę nad obrazem. To nie są spojrzenia z zewnątrz, tylko to jest opowieść od środka.
Ale jeszcze mi się strasznie podoba naturalność tego filmu, przy całej jego teatralności.
Tak, bo to jest bardzo dowcipne. Oni się bawią tym.
Tak, że tak naprawdę Preciado nie ma zamiaru jakichkolwiek publicystycznych, wielkich spraw tym filmem załatwiać.
To jest ostatnia rzecz.
Ale to jest chyba najważniejsze. Ja w ogóle odsyłam do książki Preciado, która na szczęście w polszczyźnie od 2 lat staje się jest już dostępna, która jest absolutnym arcydziełem i to jest świetne jej dopełnienie, ale zobaczcie, w jakim my jesteśmy zupełnie zaskakującym i innym świecie, bo tu się wydarzają rzeczy społeczne i rzeczy wspólnotowe, które wychodzą z totalnie głębokiej samotności. I to zresztą ta figura Preciado, Woolf, ale my też wszyscy osobni, kompletnie wyizolowani. Ta samotność jest tam takim wątkiem, który od początku tym biografią towarzyszy, która jest przełamana tą właśnie społeczną zmianą i tą wspólnotą, która na tej samotności w jakiś totalnie przedziwny i kosmiczny sposób się robi, więc...
Ja bym chciała dodać, że to taki...
Zresztą chcą jak gdyby zachować pewną swoją samotność, a to nie jest tak, że oni lgną, żądają pełnej akceptacji.
Tak, ale z drugiej strony tych Orlandów jest wiele i to jest takie krzepiące.
Tak. Aczkolwiek ja się z wami w większości zgadzam, chociaż czasami mnie denerwował taki ton... taki, no powiedziałbym, artystowski w tym filmie, który jak gdyby przytłumiał momentami szczerość tych wypowiedzi.
Tak, Jacku, ja właśnie chciałam wręcz może trochę wzmocnić taki dystans do filmu, który uważam za szalenie ważny ze względu na temat i on jest dla mnie najciekawszy, kiedy osoby bohaterskie opowiadają o sobie, kiedy nie są wprzęgnięte w tą grę Preciado, która dla mnie jest jednak trochę takim teatrem, mizdrzeniem się, nie jest autentyczna. Nie uważam, żeby każdy filozof musiał robić filmy.
Takim niepotrzebnym zakładaniem kostiumu.
To jest takie godardowskie, a ja Godarda za bardzo nie lubię. Dla mnie albo jest się, wiem Bogusiu, nieutalentowany jak Wim Wenders, albo jak cała reszta. Ale mówiąc poważnie, ten film jest absolutnie istotny, świetnie, że powstał. Natomiast kiedy mam go oceniać wyłącznie jako przedsięwzięcie filmowe, mówię, że trochę tam jest dla mnie za dużo kreacji i to też takiej średniego sortu, bym powiedziała.
No, zgadzam się z Olą całkowicie. No, coś się udało, ale nie do końca, tak bym to powiedział. Wiele się udało, ale nie do końca. Myślę, że temat jest ważniejszy niż te wszystkie detale.
No ale to jeszcze wiele filmów pewnie powstanie, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że mnie ujęło w tym filmie, bo to jest jednak taka realizacja hasła dajcie mi maskę, a powiem wam prawdę. I mnie ta konwencja właśnie ujęła, że to jest takie nie do końca, że to nie jest ekshibicjonistyczne dzięki temu, że właśnie jest ten kostium.
Muszę próbować panować nad tą dyskusją. Przechodzimy zatem do filmu numer 3, który bardzo łączy się z filmem Orlando, moja polityczna biografia. To film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta pod tytułem Kobieta z... po premierze bodaj na festiwalu w Wenecji, prawda? Raczej było cicho, o tym raczej mało kto obwieścił triumfalny sukces naszej eksportowej pary reżyserskiej. Kiedy zobaczyłem ten film, zupełnie nie zdziwiłem się dlaczego. Która z was chce opowiedzieć o tym filmie, jak się umówiłyście?
Ja mogę ciebie, Olu, zacytować. Twoje zdanie, które przed chwilą padło w sprawie Orlanda, tutaj bardzo się nadaje, że to jest film na ważny temat. Ale też ma jedną rzecz bardzo dobrą, to znaczy fantastyczną, przejmującą rolę Małgorzaty Chajewskiej-Krzysztofik.
I to jest aktorka teatralna.
I rzeczywiście tam aktorzy grają, robią co mogą, natomiast no, dużo można mieć zastrzeżeń do narracji, do tego, że to jest też historia Polski przez 45 lat, nie tylko historia tej bohaterki, bohatera najpierw, potem bohaterki. Tylko jest gdzieś to tło, ale tam jest mnóstwo jakichś takich niekonsekwencji, jakichś pobocznych wątków.
Dziwnych dosłowności czasami.
Dziwnych dosłowności i trochę szkoda, bo wydaje się, że gdyby to było zmontowane może lepiej nawet, skrócone o 15 minut, to może dałoby się z tego więcej wydobyć. Ale ja mam taką refleksję ogólną, że kino Szumowskie i Englerta im mniej jest publicystyczne, tym bardziej ma szansę być dobre, a im bardziej zabiera się za jakieś takie żywe, gorące tematy, tym bardziej grzęźnie właśnie w czymś. I to dziwne, bo tutaj wydaje się, że to jednak jest historia tych ludzi, ale no co się osłabia właśnie?
No na przykład brak scenariusza.
No właśnie.
Z całą moją sympatią dla tego duetu, który rzeczywiście poruszył ważny temat i bardzo się cieszę, że o takich historiach opowiadamy i im więcej osób obejrzy taki film, tym lepiej. Natomiast trochę w tej grupie skupionej wokół Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta brakuje fachowego scenarzysty, bo oni mają różnych swoich cudownych współpracowników od kostiumów, scenografii. Waldemar Pokromski robił charakteryzację, korzystając zresztą z takiego ciekawego partnerstwa z firmą dr Ireny Eris. To jest w ogóle ciekawe, jak Irena Eris ostatnio współpracuje na przykład przy Strefie Interesów, czy w Joyce, która też wchodzi za kilka dni do kin. Silent Twins to też jest film, który został z tym udziałem. I to jest także świetnie, że są te wszystkie utalentowane osoby, tylko że dobrze by było, żeby jeszcze, jeżeli robimy jakąś opowieść, żeby tam była intelektualna podbudowa i żeby...
Czyli jednak potrzebujemy
nie było to takie kino instagramowych momentów. Czyli co? Mówimy, że po prostu Preciado powinien tutaj z kobietą cyrograf
powinni spółę jakąś.
Ja myślę,
założyć.
W takim razie postulujemy, żeby kolejny film przynajmniej na ten temat, jeśli Małgorzata Szumowska będzie chciała zrobić, wykonała według scenariusza Paula Preciado. I przechodzimy do zdarzenia numer 4. Krótki film pod tytułem Historia świata według Getty Images.
Lubię, Jacko, jak mówisz o sztuce, którą się zajmujemy, o zdarzeniu. Rzeczywiście jest to... No tak, no jest to zdarzenie utrwalone na taśmie. Czasem światłoczułej nawet. A tak mówiąc już poważnie o tym krótkim filmie, który jest pokazywany w ramach takiego bardzo ciekawego wydarzenia Let's Talk. Tutaj możemy się dowiedzieć, skąd się w ogóle biorą te wszystkie obrazy. Kto je nagrał, kto ma do nich prawa, jaka jest różnica między domeną publiczną, sferą publiczną, co jest legalne, co jest nielegalne. To jest taka bardzo wdzięczna i króciutka, więc to się powinno wszystkim tutaj osobom patrzącym na zegarek, niecierpliwie stukającym w te tarcze, spodobać. Opowieść o tym właściwie, do kogo należą prawa do obrazu, że obraz też ma swoje prawa i jak niektóre firmy monetyzują coś, co należy do nas wszystkich.
No to jest o kradzieży wręcz, bo to jest o firmie Getty Images, która kradnie stale obrazy należące do domeny publicznej, czyli te, do których wygasły prawa i sprzedaje je za ciężkie pieniądze. Czyli wiecie, no gdyby kloszar ukradł tulipany z publicznego skweru i je sprzedawał na bazarze, to byśmy byli oburzeni. Tymczasem filmowcy płacą ciężkie pieniądze firmie, która robi to samo, tylko na
poważnej
większą skalę.
Firmie,
prawda? Poważnej, wielkiej firmie. Ale ten film jest też partyzantką, szybciutko dodam, ponieważ autor kupił te wszystkie klipy i zmontował film. Wpuszcza to do internetu, można tego używać, ponieważ film jest w domenie publicznej.
Dokładnie. I zdarzenie na dwa głosy.
Także tutaj polecamy bardzo.
Dobrze, zostawiamy zatem kino, przechodzimy teraz już do literatury i rozpoczynamy od książki autorki, o której usłyszeliśmy.
Ale czy nie powiemy jeszcze dwóch słów naprawdę o Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni? Nie. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy robi drugi Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc. Bardzo to polecamy. Taki pomysł dzieci i dokumenty myślę, że jest fantastyczny, bo to jest przyszła widownia kina dokumentalnego. To są dzieciaki, które uczą się myśleć, uczą krytycznie odbierać, uczą się krytycznie odbierać filmy. Bardzo ważna inicjatywa.
Absolutnie.
No i działalność Centrum Kultury Filmowej, które właśnie przybliża, uczy, tak naprawdę wychowuje nową publiczność i dla kina w ogóle, i dla kina dokumentalnego. Wspieramy to bardzo i dla nas, naszych odbiorców, miejmy nadzieję. Zapraszamy na Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc od 13 kwietnia, druga edycja tej imprezy.
Nowy tygodnik kulturalny.
Teraz już ze spokojem możemy przejść do literatury, zarekomendowawszy bardzo mocno Let's Doc. I znów właściwie w pewnym sensie jesteśmy w świecie młodych, bo Natalka Suszczyńska, kiedyś Dropie, a teraz Chipsy dla gości.
Tak, może nie ze spokojem, tylko z rozedrganiem. Ja jestem wielkim fanem prozy Natalki Suszczyńskiej i Chipsy dla gości. Nawet nie wiem, czy nie kupiły mnie bardziej od jej debiutanckich Drop. Jesteśmy tu w bardzo współczesnej Polsce, która jednak jest przepuszczona przez jej surrealistyczne poczucie humoru, ale który jest wynikiem, wydaje mi się, że niezwykle... osobliwej obserwacji naszej rzeczywistości, którą tą rzeczywistość, tą codzienność, te nasze rytuały, które rządzą naszymi dniami, tygodniami, miesiącami, Suszczyńska obserwuje i wrzuca do swojej prozy w sposób, delikatnie mówiąc, zaskakujący. Ja przyznam się do jednego eksperymentu, który wykonałem z tą prozą. Będąc panem już jednak posuniętym wiekiem, przeczytałem jedną z prus ludziom zbliżonym wiekiem do autorki i dzieciom wczesnonastoletnim. Było to opowiadanie chyba najprostsze w konsumpcji o fakturach, bo to nie wiadomo w ogóle, czy to jest opowiadanie, czy to jest jakaś krótka proza poetycka. Jest to niesamowicie śmieszne. Za pomocą czołówki i ogniska czytałem to z soboty na niedzielę ostatnio i niezależnie od tego, kto słuchał, wszyscy śmialiśmy się w głos, aczkolwiek ci z nas, a byli tacy na publiczności, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
śmiali się gorzko. Tak, no bo właśnie to jest cudowna zaleta tej prozy, że można się naprawdę turlać ze śmiechu, a równocześnie to jest jednak podszyte rozpaczą, grozą i przerażeniem. Czyli no dostajemy... I bardzo, tak, to jest bardzo zaczepione w konkrecie i dostajemy to, co kochamy najbardziej.
Gorzka groteska i... niezwykły talent pisarski, Natalka Suszczyńska. Polecamy jej nową książkę Chipsy dla gości. A teraz zupełnie inna literatura, Stroiciel fortepianów. Chiang Sheng Kuo. Przeczytałem właśnie w scenariuszu, że to tajwański wielki hit.
Tak, książka została spolszczona przez Katarzynę Sarek i w ogóle cieszy. To jest fenomen, który od pewnego czasu obserwujemy na polskim rynku wydawniczym, że tej prozy dalekowschodniej jest coraz to więcej. Chwała tu za to wydawcom różnym, chwała tu tłumaczkom i tłumaczom. Poznaliśmy klasyczkę tajwańskiej literatury, a więc Yang Li ostatnimi laty. Ona zresztą Polskę odwiedziła. No i teraz dostajemy współczesnego gwiazdora tajwańskiej literatury. Jest to głos stosunkowo młodego pokolenia, no ale skontrastowany z Suszczyńską zaskakuje taką wręcz klasyczną, chciałby się powiedzieć, kompozycją, formą, ale nie, kompozycja to jest słowo jak najbardziej na rzeczy, bo jest to książka przepięknie, misternie skomponowana, która opowiada historię stroiciela fortepianów, który
był... paru wybitnych pianistów.
Tak, on sam jest jak gdyby niedoszłym wybitnym pianistą, no ale w tle pojawia się historia miłosna, która pięknie się, chciałem powiedzieć, rymuje, współgra z muzyką, która w tej książce współbrzmi. która w tej książce się pojawia. Jacku, rozumiem, że tobie książka się podobała.
Mnie się bardzo podobała, ponieważ przyznam się, że mnie zawsze fascynował zawód stroiciela, bo jest coś magii w tym fachu, że przychodzi człowiek i nagle on potrafi wszystko wysłyszeć, nakłuć parę razy ten młoteczek w fortepianie i nagle wszystko się zgadza. I to jest książka właśnie o tej tajemnicy, o tej magii. I jak powiedziałem ci słowo współczuć, bo to jest jednocześnie również o tajemnicy i magii uczuć. Tam jest w tle przecież historia miłosna. I to się bardzo pięknie składa, że jak gdyby on opowiada o tych dźwiękach, których musi wysłyszeć jako stroiciel i przekłada te dźwięki, brzmienia tych dźwięków na uczucia, nie będę spoilerował, no postaci opisanych w tej powieści. I to jest bardzo, bardzo misternie zrobione. W to są wplecione dwie ważne postaci ze świata pianistyki, czyli Światosław Richter i Glenn Gould. Legendarne, tajemnicze, również jak sam ten stroiciel. I to nie są ich biografie, my tam niczego się... Ale charakter obu tych wirtuozów tajemniczych, którzy już dawno nie żyją, a o których ciągle dyskutujemy. Także to wszystko jest, tak powiedziałbym, jak w dawnej sztuce Dalekiego Wschodu, wszystko jest misternie splecione.
Bogusław tradycyjnie kończy ten.
Ja też chciałam jedno słówko. To ja powiem pierwsze, a ty pięknie zakończysz. Bardzo ta książka mnie tak, jakby to powiedziała, zrobiła mi jeszcze większy apetyt na muzykę. Bardzo dużo się z niej dowiedziałam. A równocześnie to jest też książka o sensie życia przecież. Tak. Nie? O tym, że ci ludzie tego szukają, że można go znaleźć w muzyce, a czasami się nie uda. I to mi się też skojarzyło z filmem Pianoforte, o którym niedawno tutaj mówiliśmy, bo myślę, że jakoś bardzo jest to...
Nieczęsta sytuacja, w której właśnie muzyka staje się taką integralną częścią literatury. Jest ta muzyka inspiracją i to jakąś taką głęboką, co jest bardzo, bardzo niezwykłe. Ja lubię czytać takie, jakbym to powiedział, kompetentne książki. To jest kompetentnie napisane, bo te uwagi, no jednak dowiadujemy się jakichś takich anegdot na temat sławnych pianistów, ale właśnie to jest tylko po to, żeby no właśnie ta postać była tym bardziej prawdziwa, w sensie ów stroiciel fortepianów. Mnie się to bardzo podobało.
Ja jeszcze dodam, że warto zwrócić uwagę na wydawnictwo Artrage. Niewiele polskich oficyn zadebiutowało w ostatnich latach z takim impetem i z tak przemyślaną ofertą. Właściwie każdy z tytułów, które oni publikują, nadaje się do osobnego omówienia. Szymonie, bardzo bym cię prosił, teraz uwaga, o bardzo, bardzo krótką rekomendację książki pod tytułem Śmiertelnie chore miasto, co nie znaczy, że książka nie zasługuje na więcej słów, ale musimy się odrobinkę ograniczyć.
Streszczę się, więc Murong Xuekun, Śmiertelnie ciche miasto, historię z Wuhanu, przełożyła tę książkę Hanna Pustuła-Lewicka. Jest to książka, tak, o źródłach pandemii, natomiast nie namawiałbym państwa na powrót do tych przykrych sytuacji, szczególnie, że one w tej książce są jeszcze bardziej dojmująco przykre, bo jest to rzeczywiście Wuhan, Chiny, represje partii komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to książka, która wydaje mi się jest koniecznością do przeczytania. Istotny reportaż, który tak naprawdę pokazuje nam, na czym polega, że tak powiem, techniczno-organizacyjny problem z naszą współczesnością. A polega on na tym, że są rzesze ludzi, którym nie jest dane brać odpowiedzialności za rzeczy, za które powinni brać. Oczywiście w Chinach ma to dość radykalny charakter i wiąże się z całą masą represji. Zresztą autor musiał po napisaniu tej książki, która nie wiadomo było, czy wyjdzie w ogóle z Chin, uciekać. Natomiast jak sobie pomyślę o Ukrainie, jak sobie pomyślę o gazie, jak sobie pomyślę o katastrofie klimatycznej, jak sobie pomyślę o rozmowach, które na ten temat się toczy, a nie ma jak gdyby ośrodków decyzyjnych, które byłyby gotowe wziąć za te rozmowy odpowiedzialność, to myślę sobie, że to, co się wydarzyło w Wuhanie, jest taką soczewką, krzywym zwierciadłem, w której wszyscy powinniśmy się przejrzeć, jeżeli chcemy problemy rozwiązywać, a nie tylko.
Dodajmy jeszcze, że to jest bardzo dobrze napisany reportaż, a na dobitkę jakiś taki tekst o, moim zdaniem, anatomii dezinformacji we współczesnym świecie.
Nowy tygodnik kulturalny.
I przechodzimy do sztuki. a w sztuce bardzo ciekawe propozycje. Najpierw krótko, bo to już zamknięcie niedługo w maju. Wystawa Władysław Hasior, Daniel Rycharski. Mogę wam opowiedzieć o sobie, o was w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Do 19 maja można ją w Sopocie oglądać, w Wrocławiu.
To bardzo, myślę, jakby inteligentnie pomyślane spotkanie dwóch artystów, ale właściwie tutaj ten Bereś też jakoś do tego wszystkiego pasuje, bo to jest jakby...
Bereś, czyli wystawa w Krikotece.
Wystawa w Krikotece, dlatego że mamy trzech artystów chłopskiego pochodzenia, którzy właśnie z tym swoim jakby chłopskim pochodzeniem sobie dają i nie dają radę, pokazują to w jakimś sensie. No, najbardziej ostentacyjnie robi to oczywiście Daniel Rycharski, najbardziej też jakoś może jakoś najbardziej też konsekwentnie. Tam oczywiście w tle jest religia, no jakby nie do uniknięcia, prawda? Wiejska religijność jest przysłowiowa i jak zarówno Hasior miał z tym kłopot, zarówno Rycharski ma z tym kłopot, zarówno Bereś ma z tym kłopot. Więc ta religia, która jest jakby taką rzeczą, którą oni gdzieś tam w młodości dostają jako rzecz zadaną i mają ją po prostu przyjąć i respektować, oni wszyscy z nią dyskutują. To jest bardzo interesujące, każdy na swój sposób. Wydaje mi się, że to użycie takiego... takiej ikonografii, czy to może nawet nie jest to słowo, no ale takiego rytuału kościelnego, procesje, feretrony, zamiana tego właśnie w sztukę nowoczesną, co robił najbardziej może konsekwentnie Hasior, ale Rycharski też to podpatruje. Z kolei tutaj Bereś znajduje jakiś własny idiom na swoją sztukę. Mówi zupełnie inaczej o tej religijności. Sam siebie stawia w centrum, jakby przenosi pozbawia się tej właśnie ikonografii czy tego wszystkiego, o czym mówiłem. To jest możliwe jakby to, co ja teraz gadam, właśnie chyba dlatego, że zaczęliśmy się zajmować tą chłopską historią i że można na tych artystów jakby patrzeć z takiej perspektywy. Do tej pory tego jakby nie było. Nikt się nad tym właściwie nie zastanawiał. Nikogo to właściwie nie obchodziło. A przecież to jest rzecz podstawowa dla nich. To jest rzecz absolutnie ich organizująca. Nie ma ich bez tej chłopskości, bez tej wiary, bez dialogu z tą wiarą, sprzeciwu i tak dalej, i tak dalej. Ta ikonografia się przydaje jakby też po to, żeby ją w jakimś sensie niszczyć. To najbardziej konsekwentnie było u Hasiora, a z kolei Rycharski znowu bierze siebie na sztandary i znowu czyni z siebie, prawda, takiego półboga, no czy bożka, czy jakiegoś takiego tutaj samozwańczego, prawda, Chrystusika. Jest to bardzo, moim zdaniem, wszystko ciekawe. Sorry, że zmieszałem w takiego szejka
Przepraszam cię, bo pełna zgoda oczywiście, natomiast to nie jest tak, że te rzeczy przychodzą nam do głowy tylko i dlatego, że mamy do czynienia z tak zwanym zwrotem ludowym w humanistyce polskiej, ale również dlatego, że sopocka wystawa jednak zestawia ze sobą twórców, którzy zestawieni wcześniej nie byli i takie rzeczy przychodzą do głowy. Wystawa krakowska w Krikotece jest zdecydowanie mniej odkrywcza, powiedziałbym.
Nie jest tak, że dzięki Rycharskiemu myśmy wrócili do Hasiora, bo właśnie on został zapomniany.
Znaczy, Hasior moim zdaniem przebywa w czyśćcu. To jest artysta, który od moim zdaniem kilkudziesięciu lat jest w czyśćcu. On był takim absolutnym enfant terriblem epoki najbardziej gierkowskiej, ale w ogóle, no po prostu PRL-u, co to tam gadać. Był troszkę pieszczoszkiem, był jednym z nielicznych artystów, którzy należeli do partii i umiał ciągnąć z tego korzyści. Więc dzisiaj jest z nim kłopot. Ja kiedyś napisałem taki tekst, że no, to było już dawno temu, ale po prostu ja mam osobiście wielki kłopot z Władysławem Hasiorem. Byłem uprzejmy, mówiłem, doceniałem go tutaj, że tak powiem, w jego dokonaniach i nie oceniałem jego sztuki. No, po prostu.
Ale ta wystawa, która była całkiem niedawno w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej Hasiora, pokazuje moim zdaniem, że on jednak jest aktualny, że to, co on robił te 40 lat temu.
Historia Jezusie Chrystusie zawsze jest aktualna, więc jak ją bierzemy na warsztat, będzie aktualna.
Nie, ale ja mówię o czym innym, Boguś. Nie. Wiesz, o takim popkulturowym też sztafarzu, który on wykorzystuje. I wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo nowoczesne.
No to ja się cieszę, bardzo, bo dla mnie jest to przestarzałe i zdechłe, ale spoko.
A ja to właśnie, wiesz...
A dla mnie bardzo ciekawe jest przede wszystkim zestawienie, którego dokonano w Galerii Sopocie. Sztuki w Sopocie. W jaki sposób Władysław Hasior jest jakby oświetlany ożywić, niejako prawda? Przez Daniela Rycharskiego. Tak. Tę wystawę można w PGS-ie oglądać do 19 maja. Wystawa pod tytułem Bereś. Wystawa w krakowskiej Krikotece, wystawa w galerii w końcu Tadeusza Kantora przy ulicy Siennej 7 przez 5 do 8 grudnia. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć to, o czym moim zdaniem fascynująco opowiadał Bogusław przed chwilą, to trójkowe zestawienie, które łączy się na, w odległości tam tych ładnych kilkuset kilometrów między Sopotem a Krakowem, no to jedno do 19 maja w Sopocie, a Bereś w Krikotece do 8 grudnia. Trzeba znacznie bliżej przejechać, przez cały właściwie Kraków, żeby trafić do Muzeum Nowej Huty i tam aż do 23 lutego, więc każdy, kto się w najbliższych miesiącach do Krakowa i do Nowej Huty wybierze, ma szansę zobaczyć wystawę Bunt w systemie. Muzyczne przestrzenie wolności 45-1945-89. Błogosławie. A, to
Szymon jako przedstawiciel Krakowa.
Dobrze.
Szymon jako przedstawiciel Krakowa. Mówię,
okay. Jest to kolejny świetny strzał tego miejsca, które w ogóle w moim przekonaniu jakoś świetnie sobie radzi. Mieliśmy Reksio, Trzypaki, Atari, to się chyba tak nazywało i to była wystawa, która miała trwać rok, trwała blisko półtora i pobiła jakieś rekordy frekwencyjne i była podróżą w dzieciństwo perelowskie. Teraz dostajemy opowieść, którą znamy już dobrze, ale warto ją przypominać. Opowieść o polskim, najpierw Big Beacie, a później polskim roku, o tym jak on się rodził, o tym jak on romansował z systemem, próbując go jednak kontrować i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo fajnie i sympatycznie pokazane. Wydaje mi się, że ten oddział Muzeum Krakowskiego też bardzo świadomie myśli o swoim wielopokoleniowym odbiorcy. To są przecież tematy, które dla nas są jakąś taką miłą nostalgią, natomiast dla nastolatków, dwudziestoparolatków to jest absolutnie kosmos i widzę i to cieszy oko, że pojawiają się tam rodziny i dzieciaki są żywo zainteresowane, że istniało kiedyś w tym kraju coś takiego jak subkultura.
Ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz, ty możesz mnie zweryfikować jako krakowianin, ale ja jeżdżąc do Krakowa i do Nowej Huty dosyć regularnie, powiedziałbym, że to się wpisuje w cały nurt odkrywania nowochódzkich korzeni. W to się włącza zarówno Teatr Łaźnia Nowa, jak i niezwykłą pracę moim zdaniem wykonuje Małgorzata Szydłowska w Domu Utopii, który przybliża Nową Hutę na różne bardzo sposoby. Po prostu jak i Teatr Ludowy w Krakowie, w Nowej Hucie. To są wszystko bardzo połączone moim zdaniem ze sobą narzędzia,
święta
instrumenty.
Prawda. A momentami wręcz uczy jak opowiadać o tej naszej przeszłości.
W ogóle ja mam takie poczucie, że oczywiście kiedyś była przecież takie pogardliwe traktowanie Nowej Huty, że Nowa Huta to właściwie nie Kraków, że to trzeba do Nowej. A teraz Nowa Huta po pierwsze powoli staje się w ogóle miejscem modnym, lubianym. Widzę tłumy ludzi nad zalewem spacerujących sobie i jedzących pyszne lody. Więc jakieś takie miłe spotkanie z Nową Hutą, odczarowaną, sympatyczną, lubianą się wydarza i moim zdaniem artyści, muzea, historia tego miejsca i jego dzisiejszy dzień, wszystko się na to składa.
Jestem rzeczywiście Subcio. Subcio jest też w Katowicach. A przynajmniej no było i tak twierdzi Rafał Księżyk, który jest po prostu fachurą, jakich mało w tym kraju. I napisał książkę potem Śnialnia Śląski Underground i to jest opowieść o Urszuli Broll, o Antonim Halorze, o Zygmuncie Stuchliku, Andrzeju Urbanowiczu i Henryku Wańku, ale przede wszystkim o pracowni na Piastowskiej 1, legendarnym miejscu. I mam takie poczucie, że to jest książka, której strasznie brakowało. To znaczy mam wrażenie, że więcej publikacji się pokazało o chociażby nowojorskim undergroundzie lat 70. w polszczyźnie niż o tym miejscu, które było rzeczywiście absolutnie magiczne, tajemnicze, ale też zrzeszające całą masę postaci, delikatnie mówiąc, przeciwstawnych. Ta Księżyk... Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. On opowiada o tym niezwykle szczegółowo, z dużą ilością detalu, w którym łatwo się pogubić, ale warto jednak się odnaleźć. I tak jak dla mnie odkryciem była postać Urszuli Broll, o której wiedziałem tyle co nic, no to bardzo zagmatwana postać i postawa Andrzeja Urbanowicza, który jest trochę bohaterem, dobrze złożonym, ale jednak negatywnym tej książki, jest czymś fantastycznym, zajmującym, co zresztą od razu przekładamy sobie tą kalkę tego wielkiego guru artysty na innych polskich guru artystów, z którymi mieliśmy do czynienia w tym kraju w drugiej połowie XX wieku, ale też i w pierwszych dekadach XXI.
Dobrze, zatem polecamy Śnialnię Rafała Księżyka. Do Krakowa jeszcze wrócimy. To wydanie nowego tygodnika kulturalnego naturalnym sposobem rzeczy jakoś nam się tak krakowsko-centrycznie układa i tu będziemy rzeczywiście mieli tego jeszcze dowody.
Nowy tygodnik kulturalny.
Ale na razie wracamy na jakiś czas do Warszawy, a konkretnie wracamy do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie Wojciech Chwaruga, na co dzień dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, na dużej scenie tego teatru, co jest moim zdaniem istotne, że młodzi artyści dostają taką możliwość nie tylko pracy w przestrzeniach kameralnych, wystawia Così fan tutte Mozarta. No właśnie, wydawałoby się, że to błaha, zabawna, miłosno-erotyczna gra. Jaka jest? A z drugiej strony wiem z wystawień wybitnych europejskich reżyserów, że Così fan tutte było sztuką de facto krytyczną w pewnym momencie. Tak było, że tak powiem, odbierane.
To jest sztuka, czy opera właściwie, z którą nie bardzo sobie ciągle radzimy. Ponieważ wiadomo, że w wersji takiej podstawowej, oryginalnej, dzisiaj jest nie do zagrania. Bo to jest typowa XVIII-wieczna błaha komedyjka o tym, jak dwóch panów postanowiło sprawdzić, czy ich narzeczone są wierne im. W związku z tym przybierają się za Albańczyków i przez następne 2 godziny usiłują, że tak powiem, je poderwać, a one biedne w ogóle się nie orientują, kim są ci brodaci w turbanach faceci w dziwnych strojach. To jest jedna sprawa, więc teatr próbuje tutaj znaleźć klucz również dlatego, że to jest jedna z najlepszych muzycznie oper Mozarta i tego się nie da ukryć, cała muzyka, ale też z drugiej strony musi być świetnie zrobiona, żeby nie była nudna. Te ciągle dywagacje o tym, czy się ulec, czy nie ulec, czy być jak skała i tak dalej, no mogą nużyć. Ja zacznę od rzeczy najprostszej, jeśli chodzi o to warszawskie przedstawienie, od jego strony muzycznej właśnie. Ponieważ jest to spektakl niesłychanie ważny dla mnie w repertuarze Opery Narodowej, ponieważ to spektakl zrobiony muzycznie przez ludzi młodych i zrobiony bardzo dobrze. Jarosław Szemet to jest 28-letni ukraińsko-polski dyrygent, jak sam siebie nazywa, bo już jest od kilkunastu lat w Polsce, to studia kończył. To jest ogromnie wielki talent i pięknie się rozwija. Do tego mamy prawie wyłącznie młodą obsadę polską, co jest ważne, ponieważ w dyrekcji tej obecnej dyrekcji Opery Narodowej, zwłaszcza Mariuszowi Trelińskiemu, zarzucano, że bazuje przede wszystkim na jakichś zapraszanych gościnnie śpiewakach, a nie docenia ludzi młodych. I oto mamy zestaw ludzi młodych, utalentowanych, w większości bardzo. Niektórzy, tak jak Hubert Zapiór, już zaczynają karierę robić za granicą, ale też Aleksandra Orłowska, Zuzanna Nalewajek. No to są nazwiska, które warto już pokazywać na tej scenie. Także pod tym względem jest to bardzo ważne przedstawienie. To, co zrobił Wojciech Chwaruga, ja go podziwiam, bo to jest opera na 6 osób, na wielkiej scenie i trzeba było coś wymyślić, żeby po prostu się działo. Więc tam się dzieje momentami aż zdecydowanie za dużo. Natomiast sam pomysł jest dla mnie do przyjęcia i ciekawy. To jest rzecz przeniesiona w
czasy wojny,
ale też czasy psychodeliczne, czasy ruchu hipisowskie. Więc tam się dzieją różne rzeczy, tam jest mnóstwo, tam jest dużo też odniesień do her Milosza Formana. Wręcz są 2 sceny, jak gdyby
zacytowane.
Przeniesione, ta scena tańca na stole, na tym takim burżujskim przyjęciu i scena takiej nocnej kąpieli nago, gdzieś tam w tle, która ma też istotne znaczenie. Więc tam jest dużo rzeczy ciekawych, aczkolwiek możemy odczuć wrażenie, że taka jest tam psychodelia, że tego jest za dużo, że w pewnym momencie jesteśmy przytłoczeni, ale generalnie ja bym bronił tego przedstawienia pod tym
względem. Bo ta psychodelia jest bardzo uzasadniona i to jest bardzo konsekwentnie przeprowadzone również myślowo. Wspaniali są ci śpiewacy, właściwie również aktorzy i prawdę mówiąc, ja też się zastanawiałam, idąc na to, jak oni to zrobią, że te kobiety nie poznają tych facetów. Tymczasem przemiana w tych hipisowskich, z tych facetów w mundurach, chociaż oni tam nie są jeszcze żołnierzami, dopiero mają iść na tę wojnę teoretycznie. Przemiana ich w tych...
Co jest uzasadnione też.
Co jest bardzo uzasadnione w tych właśnie hipisów, jest zrobiona tak, że rzeczywiście... No nie do poznania, ale dla mnie to jest bardzo ciekawe byłoby czytanie tego w kluczu psychoanalitycznym, bo to jest też rzecz o przełamywaniu konwencji, o takim wyślizgiwaniu się ze szponów superego i wpadaniu w pułapkę id, a ta dwójka tych spiritus movens, którzy plotą całą tę intrygę, byłaby wtedy takim rozsądnym ego obserwującym, które mówi, uważajcie, nie znacie siebie, dopóki się nie sprawdzicie, ale też realnie oceniajcie rzeczywistość. I to wszystko jest tam odegrane, jest tam sensownie przeprowadzone. No i jeszcze do tego muzyka, słuchajcie, no całkiem ładne.
Ja bym powiedział jednak z pewnym, bo ja zacząłem znajomość z tym przedstawieniem od plakatu, który jest na okładce programu. Plakatu, gdzie chyba kobieta leży sobie na plaży i patrzy
chyba
na...
Chyba jednak tak.
Tak, i helik.
I patrzy na latające do nią wojskowe samoloty. Nie wiem,
czas apokalipsy.
Tak dalej. No i to rozbudziło ogromnie moje nadzieje związane z tym przedstawieniem.
Ale
no
nadzieje na co konkretnie, Jacku?
Na współczesne odczytanie, które mnie zainteresuje i obejdzie w jakikolwiek sposób. A nie zachwyci chwilami, a chwilami zirytuje skalą scenografii Katarzyny Borkowskiej, bo tylko to wydało mi się w tym przedstawieniu interesujące. Lubię bardzo teatr dramatyczny Wojciecha Farugi, szczególnie ostatnio. Natomiast ten spektakl wydał mi się po prostu jakoś grubo miałki, grubo nudny i grubo atrapowy. To znaczy dla mnie cała ta gra z hipisowskimi czasami, psychodelikami i tak dalej, jest tak naprawdę grą niezwykle bezpieczną, niezwykle w sumie jałową. Nic mnie to nie obeszło. I okazało się jakąś parą gwizdek całkowicie...
Nie, no przesadzasz, nie. Jacek, nie, naprawdę, ja już daj spokój.
Nie mogę nic dobrego powiedzieć.
Nie, masz do wszystkiego prawo, natomiast gdybyś tylko wyrzucił słowo grubo, to już byłoby naprawdę super. No bo dla ciebie to może być miałki, może być jakieś tam... Wszystko w porządku, natomiast wydaje mi się, że słowo grubo, miałkie jest nie przesadzone.
Dobrze, okay. Słuchaj, no pomysł przyznaję ci rację, wycofuję się ze słowa grubo.
Pomysł jak pomysł, moim zdaniem wcale nie najgorszy. Zrobiony nie najgorzej. Rzeczywiście ja byłem trochę przerażony skalą scenografii, która rzeczywiście zdała mi się przytłaczająca, ale po prostu pomyślałem sobie, że po prostu mając takie możliwości, scenografka po prostu pozwoliła sobie na zrealizowanie swoich fantazmów, powiem. Nie jestem tą scenografią zachwycony, ale jest to jakoś tam śmieszne. Natomiast samo przedstawienie, wydaje mi się, że jakoś tam się broni ten pomysł, że dokańczamy, bo to zostało napisane dosłownie 4 lata po wybuchu rewolucji francuskiej i trochę tak jakby tej rewolucji w ogóle nie było w tym...
No właśnie tak? Nie było i jest.
Ja uważam, że trochę jest tak, jakby świat Mozarta się nie zainteresował tym, że właśnie gdzieś na świecie się coś przewróciło całkiem. I jakby jest to powrót właśnie do jakiejś takiej niby niedokończonej rewolucji, jak to zostało tam gdzieś powiedziane w jakimś odautorskim komentarzu Farugi. No i że dopiero dokończeniem tej rewolucji była rewolucja dzieci kwiatów, i znaczy spowodowana tym, że przyszła antykoncepcja i nareszcie można było się zabawić do woli. tyle. Wydaje mi się, że po prostu jakoś za dużego działa użyłeś przeciwko temu przedstawieniu, które nie jest, na pewno nie jest aż tak złe, jak chciałeś to przedstawić.
Nie, nie jest aż tak złe, tylko mnie po prostu nie obeszło.
Niezależnie od tego, czy państwo posłuchają pierwszego Jacka, czy drugiego Jacka, ja namawiam na spotkanie z trzecim Jackiem. W programie jest komiks świetny Jacka Świdzińskiego, który jest komiksową próbą odniesienia się do spektaklu.
Więc nawet nie zrozumiałam z tego wszystkiego, co powiedzieliście. Każdy powiedział o zupełnie, mam wrażenie, innej operze. Absolutnie idę. Pierwszy bilet, który będzie wolny.
Doskonale, dzięki temu będziesz mogła ustosunkować się do nowego przedstawienia. A ja się wycofuję z tych grubych słów. Niech każdy oceni to według swojego gustu. Wojciech Faruga jest ważnym młodym reżyserem. Katarzyna Borkowska jest znakomitą scenografką i można się jakby zgadzać lub nie zgadzać ze skalą jej pracy w tym przedstawieniu, ale niewątpliwie jest to coś, co Jarosław Szemet, czyli dyrygent. I w ten sposób niepogodzeni, choć zachęcając do wyrobienia sobie własnego sądu na ten temat, porzucamy Così Van Tutte w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.
Nowy Tygodnik Kulturalny.
Nie wiem, jak długo będziemy mówić o spektaklu, o którym najchętniej mówiłbym jak najkrócej. Nie ukrywam.
To zależy od ciebie, Jacek.
Myślę o spektaklu pod tym Człowiek z papieru, antyopera na kredyt, Jakub Skrzywanek, libretto Piotra Grzemisławskiego, Jakuba Skrzywanka, teksty songów, i to jest poważny problem, Jasia Kapeli. Moim zdaniem spektakl w Teatrze Powszechnym, robiony także jako antygala przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tam do aktorów Teatru Powszechnego dołączyła m.in. Julia Wieniawa, Ralf Kamiński, Cezi Studniak i tak wyglądała gala tegorocznego przeglądu. No i co? Oglądamy coś w rodzaju śmiesznej w założeniach postscriptum do Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. Tym razem Człowiek z papieru, opowieść o rynku mieszkaniowym oraz o wyzyskach kapitalizmu, a także w założeniu, jak rozumiem, opowieść, która sama w siebie ma godzić, ma być prześmierczym zwierciadłem, jakie Jakub Skrzywanek także swojemu środowisku w tym przypadku chce podstawić przed oczy. Mam wrażenie, że jest to przedstawienie, które jest niezrobione, które żywi się potwornym koniunkturalizmem i za wszelką cenę chce tą swoją antyestablishmentowość pokazywać. Tak naprawdę jest koniunkturalnym spektaklem ku pokrzepieniu serc i ku temu, żeby artyści z bańki warszawsko-lewicowej poczuli się jeszcze fajniejsi niż czują się na co dzień. Ja czuję się z tym przedstawieniem jak najgorzej. Mam wrażenie, że oglądam, przepraszam, i teraz mam absolutnie w ogóle świadomość, że używam słowa grubego, że oglądam grubą chucpę. Jeśli ktoś chce
nawet
oczywiście
bez
sam...
gruby, chucpa też jest...
Jeżeli, ale tym razem właśnie celowo multiplikuję to określenie. Jeśli ktoś chce zapoznać się z przedstawieniem Jakuba Skrzywanka, to oczywiście może. Ja najserdeczniej odradzam.
Znaczy, mnie bardzo było żal aktorów. Ja nie uważam, że to są jacyś lewicowi, wiesz, aktorzy, którzy chcą się
ja
lepiej poczuć.
Ja mówiłem nie o aktorach lewicowych, tylko
o twórcach. No dobrze, nie wiem, nie wnikam,
nie jest lewicowy.
Nie wnikam w ich duszę, natomiast opowiadanie, tandetne opowiadanie o tandecie, no trochę się nie udało.
Nie wiem, czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Jeśli nie, to powracamy już na dobre do Krakowa. Właściwie jest coś w rodzaju na razie dyptyku, a jeśli wszystko się dobrze uda, to trzecia część tego tryptyku już wtedy Wyspiańskiego Agaty Dudy-Gracz odbędzie się na jesieni w Łazienkach Królewskich. Najpierw w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbyło się przedstawienie pod tytułem, proszę państwa, Wyspiański umiera. I to miałaś okazję oglądać.
Tak, to widziałam w piątek. Bardzo polecam.
Absolutnie. Ja mi trochę nie wypada, ponieważ napisałem kawałek tekstu.
Tak, do tego Jacek napisał kawałek tekstu. Monolog Grzegorzewskiego.
Czy ten tekst był dobry?
Bardzo. Nie za Grzegorzewskiego.
Za Jerzego Grzegorzewskiego.
Bo tam, wiecie, to się dzieje w głowie Wyspiańskiego. Skoro ty nie możesz mówić, to ja cię wyręczę. I dzieją się tam rzeczy różne. To znaczy jest tu Krakowi, są dzieci, jest żona, jest wspaniała Agnieszka Przepiórska, jest wspaniały krakowski establishment, jest kantor,
jest fantastycznym Lupą i Bartoszem Szydłowskim.
Tak,
na
jest
scenie.
Lupa, Bartosz Szydłowski, więc naprawdę dzieje się dużo, można też wchodzić na scenę, można się sfotografować z aktorami, co też nie jest bez znaczenia, można nawet napić się śliwowicy z żoną Wyspiańskiego, co uczyniłam, przyznaję. Tylko odrobinę. Bardzo mocna.
To jest przedstawienie, które też przy okazji powiem o nim.
Ale żarty
jedno
na bok,
zdanie,
to jest naprawdę świetne.
Świetnie, bardzo mocno przegląda się w nim współczesny Kraków. To jest bardzo ironiczne wobec Krakowa, bardzo mocne wobec Krakowa. Zdania, które tam wypowiada mój dobry kolega Bartosz Szydłowski jako postać sceniczna, są niebywale jakoś trafne. Ale przejdźmy do tego przedstawienia numer dwa, bo to jest wydarzenie, które łączy się z tym pięknym albumem, który masz przed sobą, a album towarzyszy właściwie cyklowi wystaw, wydarzeń, który się nazywa Wawel Wyspiańskiego. Na kolana, panie Wyspiański, to rzecz oparta po części na Akropolis, po części na Powrocie Odysa. Pierwszy spektakl teatralny w komnatach, w salach Zamku Królewskiego na Wawelu. Przedstawienie, gdzie podążamy, dyptyk, czy druga część tego właśnie na razie dyptyku, gdzie możemy podążać za bohaterami, po pierwsze tych dwóch Akropolis, wiadomo, rzecz osadzona de facto w scenerii wawelskiej, a Powrót Odysa, jego gra z mitologią, no ale także to, co wiemy dzisiaj, jak widzimy dzisiaj Wyspiańskiego, jest tam fantastyczny dialog pomiędzy, bardzo prześmiewczy, także wobec mojej profesji, pomiędzy dwiema teatrolożkami, jedną z nich gra fantastycznie aktorka Teatru Ludowego w Krakowie, Iwona Sitkowska. No i wybieramy sobie komnatę, wybieramy sobie bohatera, wybieramy sobie niejako drogę, jaką chcemy podążać za postaciami z tego spektaklu. Łączy je Stanisław Wyspiański, czyli Krzysztof Wrona. Moim zdaniem w Teatrze Słowackiego wokół tuzów tego teatru czuł się może jeszcze troszkę skrępowany. Na Wawelu rozkwitu. Wydarzenie
w spektaklu,
jest...
który widziałam, już nie jest już w ogóle nie, czyli... skrępowany. Okay, to fantastyczna postać.
Ja widziałem w styczniu na premierze i może wtedy tak było rzeczywiście. W każdym razie Magda poleca spektakl pod tytułem Proszę Państwa, Wyspiański umiera w Teatrze Słowackiego. Ja polecam bardzo szukanie, a będzie jeszcze grane przedstawienie Na kolana, panie Wyspiański na Wawelu, także żeby zobaczyć inny Wawel. I opowiedz trochę o Wyspiańskim i Wawelu.
To jest potężny projekt, bo czego dowodem jest ten potężny katalog, bo jest to po prostu projekt, chyba owoc 3 lat pracy. To było też chyba jakieś największe marzenie życiowe Wyspiańskiego. To znaczy odmienienie, przekształcenie całego wzgórza wawelskiego. Wraz z architektem Władysławem Ekielskim oni zaprojektowali właśnie takie nowe Akropolis, jakby takie tej jeszcze nieodzyskującej niepodległości Polsce czy Krakowowi chcieli zafundować nowy Akropol, niezwykły, bardzo spektakularny, ogromny. Ta kubatura by się powiększyła chyba jeszcze co najmniej, myślę, że dwa razy. Dwa razy więcej tego Wawelu byśmy mieli. Także ogromny projekt, czego kawałkiem są na przykład szkice do niezrealizowanych niestety. Kraków się, powiem brzydko, wypiął na Wyspiańskiego i nie zrobił witraży do katedry, które są absolutnie najgenialniejszymi osiągnięciami sztuki europejskiej tamtego czasu. No niestety nie zrobiono tego i teraz to wszystko jest zebrane, te dramaty, te projekty, te szkice, te makiety. Wystawa w 3 kawałkach na wzgórzu wawelskim, bo Wawel nie ma po prostu jednego porządnego miejsca na dużą wystawę czasową, no więc w domyśle może jest to też taki głos dyskusji, że może coś trzeba zrobić, żeby to miejsce na Wawelu powstało i żeby można było przygotowywać.
I może toalety dla zwiedzających jeszcze.
Tak, oczywiście.
A propos, ja może przeszczepione stoki jeszcze. Tak.
Także to jest, przedstawienia są jakby pochodną tego właśnie zamiaru. No to właśnie tak jak mówię, w 3 miejscach na wzgórzu wawelskim tę wystawę można oglądać, a w ogóle to oczywiście należy potem jeszcze kupić sobie bilet do katedry i wejść tam, żeby to wszystko jeszcze połączyć w tę całość. Tak jak powiedziałem, teatr jest pochodną tych obchodów związanych z tym Wawelem Wyspiańskiego, który jest czymś niezwykłym po prostu. Bardzo to serdecznie Państwu polecam. Duża, duża, imponująca wystawa.
I polecamy również oba spektakle Agaty Dudy-Gracz. I przechodzimy do premiery, która niewątpliwie jest najgłośniejszym, najważniejszym wydarzeniem pierwszych miesięcy tego roku w Polskim Teatrze. Myślę o też Wyspiańskim. O Wyspiańskim według Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego w Krakowie. A Maja Kleczewska jest dziś bohaterką ostatniej, prawdopodobnie najważniejszej części naszego spotkania.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Strasznie takie...
Maja Kleczewska nie jest osobą, która najchętniej udziela wywiadów, spotyka się przed kamerami, woli opowiadać o teatrze i o świecie poprzez przedstawienia. Tym bardziej dziękuję ci bardzo, że zechciałaś przyjść do Nowego Tygodnika Kulturalnego.
Dziękuję za zaproszenie.
Powiedz proszę, taka ogólna myśl, która towarzyszy zwykle wystawieniu Wesela, polega na takim stwierdzeniu, że Wesela jest o tym, co jest w Polsce do myślenia. Jak twoje myślenie o Weselu dzisiaj w Polsce roku 2024, twoje i Grzegorza Niziołka, który jest dramaturgiem tego spektaklu, który cię przy tworzeniu tego przedstawienia bardzo mocno wspierał, w jakim kierunku to szło? Dlaczego zdecydowałaś się po dziadach, bo to w pewnym sensie rzecz absolutnie symboliczna, po dziadach, które przyniosły nagonkę na Teatr Słowackiego, przyniosły także coś niezwykłego, czego się chyba nie wszyscy nie spodziewaliśmy. Niezwykłe zjednoczenie zespołu, środowiska, polskiej inteligencji, polskich środowisk humanistycznych. No i symboliczne, ale bardzo realne zwycięstwo dobra nad złem po prostu. I ostatnim aktem tego zwycięstwa jest to wesele, które zostało poprzedzone, czy po nim minister kultury ogłosił to, że Teatr Słowackiego stał się tym, czym de facto jest, czyli kolejną sceną narodową w Polsce po prostu. No ale właśnie, skąd wesele teraz po dziadach? Czy dlatego, że Wyspiańskie Dziady wystawiał, że to jest kolejny akt polskiego narodowego dyptyku, narodowego kanonu? Jak ty myślisz o Weselu dziś, teraz? Skąd ono się u ciebie wzięło w twoim teatrze?
To była decyzja Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru Słowackiego. On po prostu poprosił mnie o zrealizowanie Wesela jako takiego... To jest święto dla teatru. To jest moment, gdzie jest cały zespół na scenie i takiego święta teatr potrzebował, zespół potrzebował takiego jakiejś konsolidacji, zjednoczenia i wspólnego przeżycia. Ja się zgodziłam, bo od zawsze chciałam robić wesele. Ale oczywiście ja już wiedziałam dużo przed realizacją, prawdopodobnie to chyba były 2 lata, że to wesele się zbliża, ale też nie chciałam tego tekstu używać po to, czując oczywiście presję, że wszyscy na to czekają, żeby użyć tego tekstu dla diagnozy, żeby coś nim powiedzieć. I jak zaczęliśmy z Grzegorzem Niziołkiem pracę, to poprosiłam go, żebyśmy nie podejmowali decyzji jakby takich a priori, że my mamy tezę i teraz będziemy używać wesela, żeby tę tezę po prostu zrealizować i żebyśmy sobie wyobrazili naprawdę Wyspiańskiego w tych Bronowicach, w tej chacie, w tym ścisku, w tym hałasie, w tym, że dochodzą do niego kawałki, fragmenty rozmów i nagle ta chata się otwiera na duchy. Że jakie to jest doświadczenie, on, jak wiemy z przekazów różnych historycznych, nie tańczył, bawił się słabo, zdaje się. I jestem myślę, że to trwało pewnie wiele, wiele godzin.
Jak Thomas Bernhard Wycince, który stoi i notuje i potem sobie myśli, ale im przywale.
Tak myślę, że tak było właśnie, że był właśnie w takim, że tam właśnie sobie wyobrażam, że było strasznie duszno musiało być i głośno i że doświadczenie jego, takie zmysłowe doświadczenie było właśnie takim rodzajem takiego przebodźcowania, no bo też tu jedzenie wnoszą, wynoszą, ci się pokłócili, ci sobie opowiadają o dramatach, jakie będą pisać, że to jest bardzo gęste. I też wydaje się, jakby ten tekst był napisany takim jednym tchem, z takiej właśnie takiego doświadczenia bezpośredniego. I postanowiliśmy pójść za tym i za tym, jakich ludzi on tak naprawdę tam zastał, kto tam był. Czyli byliśmy przywiązani do biografii postaci. Czytaliśmy o nich i myśmy to zainicjowali. Aktorzy poszli dużo jakby dalej, bo wdawali się w niesłychane szczegóły i detale, które oczywiście nie są do przekazania na scenie, bo się po prostu tego nie da zrobić, to jest za mało czasu, ale mam wrażenie, że oni cały czas żyją tam jakimś właśnie życiem tych postaci tajemnym, bo ja oglądam z takiej loży bocznej, vis-a-vis tej loży, gdzie Wyspiański oglądał, czyli właściwie na scenie i podsłuchuję, że na przykład w pierwszym akcie oni tam ze sobą rozmawiają, coś szepczą, coś tłumaczą, coś opowiadają, ale wszystko to robią jakby w charakterze tych postaci, że oni po prostu cały czas nimi są. I na tym mi najbardziej zależało, żeby pokazać też to, czego doświadczył Wyspiański tam, że miłość Rydla i Jagusi, to co najważniejsze, niestety pomijane w recenzjach, że jednak para młoda jest najważniejsza, że to jest ich wesele, to jest ich święto, to jest to dzięki tej miłości wszyscyśmy się w tej chacie spotkali wtedy i do dzisiaj się spotykamy. Pomimo przeciwności, pomimo tego, że wszyscy odradzają, wszyscy są przeciwko, oni jednak postanawiają, że to się odbędzie. I oni po prostu dla mnie są jakąś taką centralną, fundamentalną, jakby właśnie taką, taką zasadą tego wesela. I też to oni ponoszą największą klęskę. Oczywiście wiadomo, że ani Wyspiański, ani Włodzimierz Tettmajer, oni nie brali, znaczy nie urządzali takich wesel przy okazji swoich ślubów z pannami z Bronowic. To wszystko było jakieś takie ukryte, po cichu. Rodziny krakowskie były potem poobrażane. No to był kłopot, latami to się ciągnęło. Więc Rydel pewnie go Tettmajer też nam mówił, żeby jednak tym razem to przełamać i zrobić wielkie święto dla wszystkich po prostu. Że dorożkami z Krakowa jedziemy, że Włodzimierz mówi do nich, to będzie u mnie, że się świetnie przygotujemy, że będzie pięknie, że to oczekiwanie i spodziewanie, jakże to piękny będzie wspaniały wieczór, pomimo tych pragnień i chęci i naprawdę chcą wszyscy. Ale tam są od razu, tam są te pęknięcia i szczeliny, tego się nie da zasypać, bo już od pierwszych chwil, kiedy czepiec chce się zbratać po prostu z Rudolfem Starzeskim i mówi, co tam panie w polityce, a dziennikarz mu mówi, bo i my tu cytamy gazety i syćko wiemy, a dziennikarz mówi, a po co, po co? Po co czytać?
Zabrzmiało to, jak zaczęłaś mówić o tym, o metodzie pracy, o tym, że nie chcieliście mieć tezy. Zabrzmiało jak wstęp do robienia filmu dokumentalnego, gdzie się bada jakąś rzeczywistość i idzie się za bohaterami, czy za tą rzeczywistością. Czego się dowiedzieliście przy pracy nad Weselem? Czy było coś takiego, co było zaskakujące, czego, co z tej materii jakoś wynikło w trakcie pracy?
Właściwie to było doświadczenie, tak jakby Wyspiański pisząc, jakby kibicował obu stronom, żeby się udało, że sprzyjał jakiejś takiej właśnie fantazji Tettmajera, że można zasypać te podziały, że można tę pamięć po prostu jakoś unieważnić, czy na chwilę po prostu zawiesić. I że i budowanie tych konfliktów, siła tego, ja też mam takie wrażenie, jak czytam na przykład w jakiejś recenzji słowo powtarzające się, na przykład słowo motłoch, mnie to tak jakoś boli, że nigdy na żadnej z prób takie słowo nigdy nie padło. Ja nie mogę do Hanusi, czy Jagusi, czy Czepcowej powiedzieć motłoch po prostu, czy w ogóle tak pomyśleć o nich. Myśmy myśleli o nich bardzo czule, ze skupieniem na tym, że to są no, żywi ludzie ze swoimi historiami, niezwykle też dramatycznymi. I myślę, że Wyspiański nie myślał o nich jak o motłochu. Myślał jak o dwóch narodach, dwóch grupach, które bardzo naprawdę starają się ten wieczór spędzić jako święto. I doświadczenie moje było takie, że właściwie Wyspiański pisząc chyba właśnie badał te, jak pomimo tego starania, pomimo tego oddania, pomimo wiary, że to się uda, jak to się nieuchronnie, koszmarnie i tragicznie rozpada.
Ale to już, co pani mówi, świadczy o tym, że to jest inne spojrzenie na wesele, bo właściwie my jesteśmy wychowani, wykształceni w takim przekonaniu, że Wyspiański po prostu chciał pokazać ten bezład polski, ten rozpad polski. A pani dostrzegała, patrzyła na niego przez wzgląd człowieka, który sprzyja temu zlepieniu z tego jednej całości. Więc to jest dla mnie świeże spojrzenie.
To się cieszę bardzo, że ja myślę, że tam się udało...
Że to nie jest tylko ta szopka narodowa, jak się mówi często o weselu.
Coś prawda? Więcej, zdecydowanie. Mhm.
Tak, i że tam są zapisani żywi ludzie, że tam żadne zdanie nie jest właściwie przypadkowe, że jak właśnie się śledzi losy i historię, to wiadomo, dlaczego ta postać mówi tak, a inna mówi tak. Wszystko jest czytelne właśnie przez biografię, ale też wydaje mi się, że no, zwłaszcza takim doświadczeniem, nie spodziewam się tego, ten trzeci akt, czyli już duchy poszły, ten trzeci akt, tam już nie rozmawia nawet pan młody z panną młodą. Coś takiego się dzieje, że oni już, ona z ojcem, trochę z siostrą, on z poetą, oni są jakby sparaliżowani, jakby coś się takiego stało, że tam szansa dla tego małżeństwa jest kompletnie stracona. I wtedy właśnie Domańska, czyli ciotka Rydla, wykorzystując ten moment, że jest czwarta rano, wszyscy strasznie zmęczeni, mówi, no i o czym wy tam będziecie ze sobą rozmawiali? On wykształcony, ty bez szkół.
Ale
I wtedy najgłośniej właściwie to, tak boleśnie to wybrzmiewa, że to jest nie przejdziecie przez to, nie uda się.
Tak, ja chciałam dopytać, bo zrozumiałam, że w trakcie pani procesu pani korzystała też z różnych innych źródeł, być może też filmowych. Ja się zajmuję filmem, więc to mnie zaintrygowało, bo w jednym z wywiadów przeczytałam, że pani się powołuje na japoński horror. I chciałam zapytać, czy rzeczywiście to jest taka pani metoda, żeby poszukując nowego sposobu odczytania czegoś, co właśnie, tak jak Jacek podkreślił, dobrze znamy, zagląda w pani w takie bardzo nieoczywiste, fascynujące zakątki. Mówię jako horroru japońskiego fanka.
Tak, to był trochę żart z tym horrorem japońskim, ale trochę nam się skojarzyło to, że jak poeta mówi do państwa młodych, żeby zaprosili chochoła, no to jest żart. Przyjdź chochole na wesele, jest tu tyle jeździ pić, będzie syta z nami kpić. A to głucho psia, jucho i chichy śmichy generalnie. To jest przecież nikt, kto absolutnie nie wierzy, że jakiś chochoł przyjdzie. I to się mi kojarzyło właśnie z horrorem, że to jest takie niewinne. Nikt nie przypuszcza, co się wydarzy i nagle otwiera się otchłań. No, oczywiście z tym drugim aktem jest największy problem w weselu, bo przychodzi towarzystwo z zaświatów. No i z których zaświatów, z czyich zaświatów? I myśmy wiele razy zmieniali drugi akt, żeby po prostu znaleźć jakąś metodę, bo jak pojawialiśmy jakby Stańczyka czy Hetmana w takim wyobrażeniu, takim szkolno-teatralnym bym powiedziała, czy historycznym, to było absolutnie martwe. Ale dla Wyspiańskiego to nie było martwe, bo dla nich to znaczyło. Bo Stańczycy znaczyli, bo dziennikarz spotykał się ze Stańczykiem, to wtedy było zakorzenione jakby w historii, w takim doświadczeniu politycznym. I teraz oczywiście kłopot przekładania, bo ja wiedziałam, no jak ja przełożę tam rycerza czarnego na takiego żołnierza, to będzie tu afera, że hetman jest taki, że to będzie wszyscy powiedzą rany boskie, to jest bardzo źle, ale jakby nie ma wyjścia, ja uważam. To znaczy trzeba poszukiwać cały czas, źle, dobrze, no nieważne, po prostu, ale jakoś niezłomnie, po prostu poszukiwać znaczeń dzisiaj w tym drugim akcie, bo jak się to zostawi historycznie, no to wtedy cała ta, jakby to, co Wyspiański chciał zapisać, to my po prostu wylewamy, nie? Gdzie jakby dziecko z kąpielą, to nie ma wtedy tego aktu.
Ale a propos fascynacji filmowych mówiłaś o niby oczywistej fascynacji, ale dla ciebie to jest rzecz, która w ogóle buduje pierwsze minuty tego spektaklu, czyli fascynacji pewnie jednym z najwybitniejszych polskich filmów wszechczasów, czyli Weselem Andrzeja Wajdy, po prostu filmem genialnym. Ja jeszcze a propos tego, co mówiła Ola, no to powiedziałbym, że te polskie upiory, które przychodzą w drugim akcie, no to troszkę taka Noc żywych trupów jest również horrorowa, jeśli tak mamy to widzieć. Ale chcę zapytać cię o dwie inspiracje. Właściwie pierwsza to jest Andrzej Wajda i jego Wesele, a druga to jest Grzegorz Niziołek i jego fundamentalna książka Polski Teatr Zagłady. Jeśli miałbym szukać tego niezwykle ostrego i gorzkiego sedna twojego przedstawienia, no to powiedziałbym, że oprócz tego, że to jest opowieść o polskich plemionach, które może i chcą się ze sobą dogadać, ale niezależnie od tego, że chcą, to zaraz rzucą się sobie do gardeł i naprawdę z dużą satysfakcją te gardła sobie poderżną po prostu i wszystko utonie we krwi najdosłowniej, no to jest jeszcze opowieść o polskiej winie. To jest opowieść o tym, że my jesteśmy tak naprawdę zbudowani z tego, o czym pisze między innymi Grzegorz Niziołek w kontekście Holokaustu, sytuacji po Holokauście, polskiego antysemityzmu. Wprowadzasz rzecz, która wydaje się ryzykowna, która jest uzasadniona, czyli rycerza czarnego i jego sytuację z Żydami, z żydowskimi dziećmi. Nie będziemy zdradzać, ale o te dwie inspiracje, czyli czytanie polskiego teatru po zagładzie, Wesela po zagładzie, czy Wesela czasu zagłady. No i to, w jaki sposób stałaś się w pewnym sensie świadomą dłużniczką Wajdy.
Oczywiście to ten film był dla mnie inspiracją zasadniczą. To znaczy, ja wiem, że Wajda w teatrze nie zrobił tego, co zrobił w filmie, czyli jakby...
Nie było dobrego wesele teatralne.
To mi powiedział Andrzej Grabowski właśnie i mówi tak, no uważaj, bo wiesz, to się zacznie, wszystkim się podoba, a potem jest jedna dwójkowa scena, druga dwójkowa, trzecia dwójkowa i cały akt. Mamy dwójkowe sceny w tym samym, nie tak samo, jakby równie krótkie, w podobnym rytmie i one po prostu zaraz, i mówi, czy Andrzej Grabowski mówi tak, no właśnie te wesele się nikomu nie udało. To się jest nie do zrobienia. Dodał otuchy. Ja wiedziałam, że trzeba zaryzykować, to znaczy już mając doświadczenie filmu, że jednak ten scenariusz też jest świetny. Jest tak poszatkowany, pocięty, po prostu dochodzą do nas tylko pojedyncze zdania, ale jednocześnie cała ta atmosfera, te napięcia, to co się dzieje między ludźmi, wszystko tam jest. I widziałam też, że po prostu jak to zrobię, to potem będzie afera, bo tam nie słyszą, tam nie widzą, to jest za dużo, że jest taka zniecierpliwienie widza. Widz jest zmęczony, wolałby to mieć podane bardziej tak jakby poprawnie, ale ja po prostu zrezygnowałam z tej poprawności świadomie. Wolałam się tak po prostu w tę ciżbę rzucić po prostu, w to, że to jest doświadczenie też takie fizjologiczne, zmęczenia, że jest zdyszany, jakiś spocony, już wykończony, że to też jest jakiś dla mnie i witalność tego Kaspra, tego Jaśka, że ja rozumiem i chcę zrozumieć, dlaczego te pareńskie siostry są tak zachwycone tymi chłopakami, bo oni świetnie tańczą, bo oni po prostu są niezmęczeni, bo oni o drugiej w nocy wywijają te krakowiaki niesamowite i że to jest energia życia. I to mnie ciekawiło i to zobaczyłam u Wajdy. Życie po prostu.
I zagłada teraz. I tak, od życia do zagłady.
Nie było w planie, nie mieliśmy w planie z Grzegorzem jakby czytać Wesela przez jego teatr Zagłady. Nie planowaliśmy tego, ale wiedzieliśmy, że jakoś musimy rozczytać postać Racheli i zrozumieć, jak ona funkcjonuje. Bo ona funkcjonuje o tyle dla mnie dziwnie, że w momencie, kiedy Czepiec mówi do jej ojca, ty psie ścierwo. Myślę, to Ranowskie, no psie ścierwo, pijesz naszą krew. Ojciec po tym konflikcie z Czepcem wychodzi, Rachela zostaje. Nie do wyobrażenia sytuacja. Właściwie jak można zostać po takim, po usłyszeniu czegoś takiego? Ona decyduje się zostać i mówi o poezji, że ta poezja ją chroni. Ona o sobie mówi, jakby była chochołem, że jak kto ma zapach róż, to czy go słoma zbóż, a na wiosnę go odwiążą i sam odkwitnie. Jakby mówi o sobie, że mnie, jakby ta poezja mnie chroni. Ja jestem jak ten, właśnie ten chochoł, ta róża, która jest w środku ochroniona. I mówi, zaproście chochoła. Zaproście wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy. Zaproście tu coś. coś, co jakby tę chatę, nie wiem, uratuje, czy tę chatę, bo jakby to nie jest jakaś zła wróżba, po prostu otwórzcie się na coś, co was, nie wiem, uleczy. Bo ona mówi, jak się jęto kąsać, gryźć, mnie, co przyszła zakochana, że po prostu tu jest tyle zła, jakiegoś właśnie gniewu. Otwórzcie po prostu tę chatę na coś pięknego. No i to oni otwierają. No i się dzieje jakiś właśnie horror, bo się tego nie spodziewają. I właściwie Rachela przez to, że jest tylko raz się spotyka na chwilę z panem młodym, potem jest tylko z poetą, wydaje się jakby taką postacią, która jest widziana tylko przez niego, że ona, jej realność jest inna niż wszystkich innych postaci. Ona nie jest zakorzeniona, nie ma innych po prostu spotkań. Dlatego jest jakby, ona jest jakimś osobnym teatrem i osobną historią. Ale z Grzegorzem rozmawialiśmy o tym, co właściwie było najtrudniejsze, myśleniem o czasie, bo jeżeli myśleliśmy dokumentalnie o tych postaciach, ale one spotykają w drugiej części nie swoją przeszłość, tylko swoją przyszłość. Oni nie mogą znać tego rycerza czarnego, ani tego hetmana. Oni spotykają duchy z przyszłości, to z naszej przeszłości spotykają. Dlatego myśleliśmy, że my, mając doświadczenie jakby Holokaustu i rozumiejąc, co się stało, my wiemy o Racheli dużo więcej. My wiemy, że szmalcownicy dopadli ją w Warszawie, że musiała uciekać, że się udało jej przeżyć, że cała rodzina zginęła, że wiemy i po prostu z tej perspektywy jakby wiedzy historycznej naszej czytaliśmy tą postać. Dlatego jakby ten czas w tym weselu skacze, jest ruchomy, bo właśnie zakładamy naszą świadomość i tamtego czasu, i Wyspiańskiego.
Ja mam wrażenie, że on skacze jeszcze bardziej, jak się przeniesiemy na widownię, jak pomyślimy o tym widzu, który czasami jest przebodźcowany, a czasami w wypadku parki 20-parolatków, z którymi rozmawiałem, w ogóle oni byli na spektaklu, który był po pierwsze odpolszczony i był tak naprawdę opowieścią o rodzinie tylko i wyłącznie. I ten odbiór dla mnie był, muszę przyznać, kompletnym zaskoczeniem. No ale tu rzeczywiście jest zupełnie inny zestaw już superbohaterów. Mam wrażenie z tyłu głowy tych odbiorców najmłodszych i bardzo bym był ciekaw, jak będzie wyglądało wesele Marii Kleczewskiej za lat 30 bądź 40. Być może już w recenzjach nie pojawi się żaden motłoch, a nawet nie będziemy myśleli w kategoriach my i oni, bo to dzieciaki, jestem przekonany, że dla nich jest to jakoś nieczytelne.
Bo dla jakby moich postaci też jest nieczytelne, bo tak. Na przykład dziewczynki Zosia z Haneczką, które już są właściwie zakochane w Jaśku i Kasprze, one nie rozumieją, co dziad mówi o rabacji. Że jakaś krew, że tu były rzezańce. Oni tak słuchają, że w ogóle w życiu nie słyszeli o żadnych rzezańcach, bo to się wydaje dla nich niedostępne absolutnie.
Bo 60 lat to wcześniej.
Tak. Tak, także, ale też właśnie jest takie wrażenie, że tego nie wiadomo, jak działa jakby historia i to doświadczenie przenoszone. Ja nie wiem, czy jak właśnie ten Kasper, syn Czepca, nie będzie w wieku Czepca, to dla niego na przykład rzezańce nie staną się istotne. Czy jak mego ojca piłą rżnęli, tam jak rozmawia pan młody z gospodarzem i oni tak chcieliśmy poprowadzić tę scenę, że oni mówią, a trudno, no to się teraz wszystko pozmieniało, że dąży to spotkanie do powiedzenia sobie, no dobrze, wprawdzie tak było, ale to nic, teraz wszystko jest od nowa. Że ja mam wrażenie właśnie, że to poczucie, że z tą historią to są trudne te spotkania, bo nam się wydaje, że my łatwo możemy sobie powiedzieć, no dobrze, wiemy, było trudno, wszystko zaczynamy od nowa, ale jak zaczynamy od nowa, to nagle się coś pojawia właśnie z jakiejś dziwnej takiej zbiorowej nieświadomości, nie, z jakiejś dziwnej zbiorowej pamięci i zaczyna działać jak jakiś po prostu dybuk.
Tak, to, co pani mówi, to sprawia, że to wesele staje się bardzo współcześnie, bo my to samo w tej chwili przeżywamy. Że coś, co było, no właściwie mi, no trudno było, musimy się pogodzić i idźmy dalej do przodu, tak?
No bo to, co wyparte, wraca ze zdwojoną siłą i to jest chyba też o tym. I tak sobie pomyślałam, że Rachela w tym ujęciu byłaby kimś z zewnątrz, kto jest zakochany w polskości i zaprasza duchy, wspaniałe duchy. A tymczasem jak się otworzy te drzwi, no to przychodzą wszystkie duchy.
i również niewspaniałe. Przychodzą monstra.
Tak, bo oczywiście.
Ale jeszcze jest jedna rzecz, która jest niezwykła. Znaczy, chcę państwu powiedzieć rzecz dość osobistą, no bo mogę powiedzieć tak, no ostatnich lat oglądanie Teatru Maji Kleczewskiej jest jakimś takim niezwykłym doświadczeniem współuczestnictwa w historii, najnowszej historii tego narodu, ale tej części Europy. Po dziadach krakowskich, dziadach Teatru Słowackiego Maja zrobiła dziady w Iwano-Frankiwsku, które były pokazane w Krakowie na Boskiej Komedii w grudniu ubiegłego roku. Nie jest tajemnicą, bo dawałem temu wyraz, że połowę tego przedstawienia przepłakałem po prostu. I było to doświadczenie absolutnie niezwykłe, ale też Ukraina jest przecież w Weselu. Ukraina jest w postaci Anny Syrbu, która w każdym twoim przedstawieniu dziadów od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę rozpoczyna dziady od wiersza do przyjaciół Moskali. Ukraińska aktorka, która znalazła dom w Teatrze Słowackiego w Krakowie i która śpiewa pieśń ukraińską jako Wernychora. Mamy wojnę, która podchodzi pod nasze domy. Mamy to, o czym opowiadałaś najmocniej no, w ukraińskich dziadach, czyli mamy nasze zobowiązanie wobec Ukrainy. Mamy to, że tak naprawdę mimo wszystko dobre samopoczucie, no bo przecież pomagaliśmy, bo przecież jesteśmy w tej lepszej części, bo przecież chcemy zwycięstwa sił dobra nad bezprzykładnym złem, ale to wszystko jakoś usypia sumienia i to przedstawienie, myślę o Weselu i jego współczesnym kontekście lądu, czy też ognia, które za chwilę jakby strawi te chochoły wszystkie, które są na jakimś polskich podwórku, no także łączy się z twoim przestrachem, z twoim ostrzeżeniem przed wojną? Skąd się bierze ukraiński wątek twojego zobowiązania? Pracowałaś ze swoim aktorem, z którym robiłaś jakieś Hamleta w Teatrze Polskim w Poznaniu, łódzkim, nie pamiętam w tej chwili.
Romanem łódzkim,
który jest wstrząsającym Konradem w twoich dziadach ukraińskich. Jaka jest twoja sytuacja z Ukrainą jako artystki, jako człowieka?
No wiadomo, że no właśnie tak jak mówiłeś, że przez jakby kontakt właśnie z Romanem Łódzkim, z którym robiliśmy Hamleta, więc mieliśmy kontakt bardzo intensywny i bliski i ta przyjaźń trwała dalej. Po wybuchu wojny jeszcze przed wojną przyjechałam do tego teatru, poznałam aktorów i dyrektora i byliśmy jakby posłowie, że coś trzeba będzie wspólnie zrobić. No a to się cały czas oddalało i w końcu wybuchła wojna. I w pewnym momencie oni po prostu powiedzieli, że teatr zaczyna działać znowu i żeby przyjechać i robić spektakl. No i to są takie momenty graniczne po prostu, że to się nie odmawia po prostu. To się jedzie i robi, tylko było pytanie co robić. A w związku z tym, że chciałam robić tam po prostu tekst, który dobrze znam, bo nie chciałam też, żeby to trwało miesiącami, że zanim to się przeczyta, zanalizuje i pomyśli, to pół roku minie. I bardzo dobry przekład Wiktora Humeniuka był Dziadów, znaleźliśmy go i był na tyle dobry, że i to była prapremiera ukraińska, więc stwierdziliśmy, że trzeba po to sięgnąć. Ale ja też się bałam, czy ten język Mickiewicza to w ogóle będzie zrozumiały w Ukrainie. Bo to jest jednak trudny język, pełen jakichś obrazów, skojarzeń, metafor. I sobie myślę, czy to ta metafora w ogóle dźwiga ten temat wojny. I pracowaliśmy z aktorami bardzo, ale oni przeczytali na przykład scenę w celi. I ja pytam, czy wy to rozumiecie tą sytuację? No oni mówią, no doskonale to rozumiemy, to jest w okopie. I mówią, to w okopie, to jest możliwe, takie rozmowy są w okopie. I oni zrobili improwizację pierwszą. Właściwie jak zobaczyłam tą improwizację, to sobie pomyślałam, ja im nic więcej już nie mogę dać, to ja się od nich mogę nauczyć więcej o tym okopie. To było dla mnie bardzo też jakieś doświadczenie też wolności, bo trzeba jednak powiedzieć sobie, że jak jest godzina policyjna i o 3-4 rano wyją te syreny, więc ludzie mało śpią, są tacy poddenerwowani. Ta sytuacja po prostu po dwóch latach jest tak, jakby ten układ nerwowy był taki w takim już napięciu straszliwym, że teatr przynosi właściwie ulgę. bo to wiadomo, że na 4 godziny, że się panuje nad tą sytuacją, że można coś zaplanować, umówić się na coś, potem to zrobić i że to jest taka sytuacja, którą my, nad którą panujemy. I właściwie te próby były, no oni mówili, że to cieszyli się, że po prostu to próbowanie, mówili, żeby chcieli próbować z końca, bo to jest bardzo przyjemnie, a potem jest właśnie, są próby generalne i premiera i przychodzą ludzie, jest tak jakby normalne życie. Że mieliśmy taką iluzję po prostu, że jest normalnie. I wtedy tamten spektakl nie wydał mi się taki ostry, jak mi się wydał w Polsce. Bo jednak tutaj z pozycji takiego jeszcze, zobaczymy jak długo, komfortu, oglądanie ich, wiedząc, że oni przyjechali stamtąd i zaraz wrócą, było po prostu takim, no to było jakieś, no to było straszne, tak jak Jacek mówi. Wszyscy właściwie płakali, no to było nie do wytrzymania właściwie dla nas. Taki scenę, jakiś ból po prostu.
Scenę śpiewania w okopie Zemsta na wroga z ukraińskimi pieśniami wojennymi i pamiętam publiczność z rękami w znak V po prostu, w znak zwycięstwa. Coś, co było nie tyle publicystyczną, bo także manifestacją polityczną. To było po prostu naturalne. Ja to samo zrobiłem. Ta ręka sama mi się w ten znak ułożyła, ponieważ następowało coś w rodzaju jakiegoś nieprawdopodobnego zjednoczenia. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby dziady ukraińskie jeszcze przyjechały do Polski?
Tak, na początku czerwca będą w Katowicach, potem jeszcze w Gdańsku i w Krakowie i mam nadzieję, że w Warszawie się uda. Bardzo bym chciała.
Fantastycznie. Szanowni Państwo, powiem tylko tyle. Oczywiście tak to jest ze spektaklami Majki Kleczewskiej w ogóle, a w Teatrze Słowackiego szczególnie, że no bilety sprzedają się w ciągu jakichś 4 sekund albo coś koło tego. Przeciąża się tak zwany system internetowy i wszystko w ogóle wybucha i tyle. Natomiast proszę próbować z wejściówkami, proszę próbować, może coś się zwolni, proszę próbować obejrzeć Wesele, proszę polować na rzeczone dziady ukraińskie, bo to jest przeżycie, które wykracza poza znaczenie stricte teatralne. Nie wymieniliśmy aktorów, a trzeba powiedzieć, że to masz tutaj częstokroć podwójną obsadę niezwykłą w roli Racheli, choćby Dominika Bednarczyk i Agnieszka Przepiórska na zmianę. Wspaniale gospodarza gra gospodarz z przedstawienia Jana Klaty, o którym kiedyś mówiliśmy w tygodniku w Starym Teatrze, czyli Juliusz Szostowski. No, to jest kolejny dowód na to, jak wspaniały, niezwykły ma zespół Narodowy Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Tak to nazwijmy, bo to jest tego dowód. Maja nie zwalnia tempa. Bardzo, bardzo dziękujemy ci za ten spektakl, co po niektórzy mogli obejrzeć, czyli za Wesele. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękujemy ci także za tę rozmowę po prostu, za to, że z nami byłaś. Maja Kleczewska, wielkie dzięki. A my powoli... zmierzamy do tak zwanego brzegu. To jest jeszcze 48 wydanie podcastu Nowy Tygodnik Kulturalny. Mogą nas Państwo oglądać, mogą nas Państwo słuchać. Bardzo, bardzo dziękujemy Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy za to, że jest dla nas domem i także przede wszystkim dzięki CKF-owi istniejemy. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym właśnie nas widać. Bardzo dziękujemy naszym patronom i patronkom. Prosimy wciąż o więcej, żebyśmy mogli się z Państwem spotykać i zapraszamy już na kolejne, z tego co wiem, to kolejne również z obrazem wideo spotkanie w maju. I bardzo, bardzo Wam za ten Nowy Tygodnik Kulturalny dziękuję. Do zobaczenia, kłaniamy się, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.
Nowy Tygodnik Kulturalny.